Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Chcesz się ponownie zakochać w swojej żonie? Pragniesz na nowo pokochać swego męża? Tak do udziału w spotkaniach małżeńskich zachęcają organizatorzy tych niecodziennych rekolekcji. Moi dzisiejsi goście są małżeństwem od 33 lat. Przyznają, że wśród młodych ludzi coraz częściej niewierzących w trwałość związku budzi to podziw, ale zarazem rodzi zdziwienie i masę pytań o to, co robić, by nie tylko być ze sobą, ale przez tyle lat wciąż się kochać. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa na spotkanie z Ireną i Jerzym Grzybowskimi z Ruchu Spotkań Małżeńskich. Powiedzmy, czym są spotkania małżeńskie. Ja, jeżeli się nie mylę, Państwo taki pierwszy weekend zorganizowali w 1978 roku.
Tak. Najpierw w takim eksperymentalnym programie uczestniczyliśmy. Później okazało się, że ktoś to musi ciągnąć dalej, a równocześnie to wymaga pewnej pracy nad adaptacją programu. Tak się stało, że współorganizowaliśmy. Jeszcze wtedy żył pan Boguszewski. On był takim motorem tego pierwszego w Warszawie weekendu, ale później wycofał się z tej pracy, zostawiając ją nam. I właściwie cała ta praca nad stworzeniem tego jednoznacznie rekolekcyjnego programu skupiała się wokół tych małżeństw, które jakoś wokół nas się gromadziły. To był rok 78. I na początku były to dwa weekendy w ciągu roku, potem trzy, a teraz jest ich 60, czasami się zdarza 70 dla małżeństw, a poza tym są dla małżeństw w powtórnych związkach, są dla narzeczonych.
Czyli w ciągu tych lat, prawie 30, w jaki sposób ten program się zmienił?
Szczególnie ważne jest rozpoznanie przez te lata dialogu jako drogi duchowości, która pozwala nam z jednej strony w małżeństwie, ale także w kontakcie z innymi ludźmi, a także, a może przede wszystkim w kontakcie z Bogiem, bardziej słuchać niż samemu nadawać. Bardziej rozumieć zarówno siebie, jak i to, co mówi Pan Bóg, to, co jest w Piśmie, w nauczaniu Kościoła, aniżeli wydawać oceny, osądy, bo mnie coś nie pasuje, bo wszystko według swojej miary i swoich słabości interpretuję i chciałbym wyrzeźbić, jak to się teraz mówi. I bardziej dzielić się sobą tym, co jest we mnie, ale nie tak do końca we mnie, ale we mnie, w którym ja próbuję przyjąć coś od Pana Boga. Bardziej dzielić się tym, aniżeli dyskutować, a w dyskusji nam najczęściej zależy na pewnej obronie własnych racji, własnego punktu widzenia, żeby jednak okazać się lepszym. Więc dzielić się sobą i w jakiś sposób postawić się tutaj w pewnej postawie pokory także przed drugim człowiekiem, który jest inny i który przeżywa inaczej, ale jego przeżywanie jest równoprawne. No i nade wszystko przebaczać, mając świadomość również własnych błędów.
Ludzie, którzy przyjeżdżają tuż przed rozwodem, mówią, że wyjeżdżają i są pewni, że rozwodu nie będzie. Co na takich weekendach się dzieje, że zmieniają swoje nastawienie do małżeństwa, do drugiej osoby?
Myślę, że siłą przebicia spotkań małżeńskich są chyba dwie rzeczy. Jedno, że jest to praca własna, że oni dostają pewne tematy do przemyślenia samemu, ale z inspiracji prowadzących małżeństw i kapłana, którzy nie mówią, jak ma być, nie dają żadnych recept na udane małżeństwo, ale dzielą się sobą, nie stroniąc od trudności, jakie przeżywają. Więc okazuje się, że nagle dla tych małżonków przeżywających trudną sytuację, że oni nie są sami ze swoimi trudnościami, że inni też to przeżywali i z tego wyszli.
Przykładowe tematy takich rozmów w grupach na weekendzie.
Nie rozumiem Ciebie. Pozwól się poznać, pozwól mi zrozumieć. Pozwól mi wczuć się w Twoją sytuację, w Twoje uczucia, w Twoje przeżywanie.
Czyli skłanianie ku rozmowie, ku dialogowi, to co Pan powiedział na początku, prawda?
Zasadniczym elementem tych dwóch dni, bo jeszcze w ogóle o tym nie mówiliśmy, że główną naszą pracą są rekolekcje, które trwają w czasie weekendowym, od piątku wieczora do niedzieli po południu. Głównym elementem jest właśnie dialog męża i żony. Bez świadków, to znaczy w obecności Pana Boga. jakby ta świadomość, że nie są sami w różnych swoich trudnościach, w zawiłościach życia, zakrętach, że Bóg jest miłością i podtrzymuje nas w tej czasem bardzo trudnej drodze. Ludzie w większości wychodzą z tych rekolekcji umocnieni w tym, że jednak mogą się porozumieć, że jest to możliwe, może nie od razu, może z bólem i trudem, ale jest możliwe i jednak te rezultaty są. Oczywiście nie jest to czarodziejska różdżka i często jest za późno, ale z drugiej strony widzimy, że jest łatwo powiedzieć, że jest za późno i że już nic nam nie pomoże. I staramy się maksymalnie z tym walczyć.
Ja bym chciał jedną sprawę, której ręka powiedziała, jeszcze uwypuklić. Mianowicie to, że to jest ich małżeński dialog, rozmowa, tylko we dwoje. To znaczy nikt z innych osób uczestniczących, ani z małżeństw prowadzących i kapłana, nie ingeruje w ich rozmowę. I to stwarza im pewną również płaszczyznę taką bezpieczeństwa, że nic z tego nie będzie wykorzystane przez innych, a równocześnie to, czego często małżeństwa, które przechodziły różnego rodzaju terapie, teraz się obawiają, że będą musiały coś mówić publicznie same o sobie. Nic z tego nie ma. Wszystko, co dzieje się na rekolekcjach, wyłącznie dzieje się w małżeństwie i nic z tego, co łączy czy dzieli małżonków, nie jest ujawniane na zewnątrz.
Prawie 30 lat posługi, najpiękniejsze świadectwa, których Państwo byli świadkami.
W tej chwili przypomina mi się list, który dostaliśmy od małżeństwa, które jesienią ubiegłego roku obchodziło 25-lecie swojego małżeństwa. I już na weekendzie w naszych rekolekcjach byli 20 lat temu. W sytuacji, w której w czwartym czy piątym roku ich małżeństwa pojawił się poważny kryzys i zaczęli myśleć o rozejściu się. Przez tych 20 lat utrzymywali z naszym środowiskiem kontakt. W miarę możliwości przychodzili na formacyjne spotkania porekolekcyjne. Uczestniczyli potem w rekolekcjach pogłębiających, uczestniczyli jeszcze raz w programie podstawowym. Spotkania małżeńskie były dla nich takim punktem oparcia w sytuacji różnorodności osobowości, temperamentów przy czwórce dzieci i właściwie wszystkich przesłankach ludzkich, że powinni się rozpaść. I zachętach z różnych stron tak zwanych przyjaciół, że po co wy się tak męczycie, czy nie lepiej by było i tak dalej. A oni uparcie trwali. I to jest dla nas jedno z najpiękniejszych świadectw, największej wytrwałości, pomimo wielu poranień, które również ich dzieci były świadkami, ale w tej chwili, niedawno z nimi rozmawiałem, raczej cieszą się taką dojrzałą osobowością swoich dzieci.
Pani Ireno, a Państwo jak długo są po ślubie?
Całe wieki, czyli 33 lata.
Prawie 30 lat w ruchu spotkań małżeńskich dla Pani małżeństwa. Co było w tym najważniejsze?
Chyba podejmowanie wciąż na nowo dialogu, który nie jest dobrym deserem po obiedzie, tylko ciężką pracą, codziennym przeżyciem, które po prostu musimy podejmować, bo inaczej nie da się żyć.
Myślę, że to, że możemy coś robić razem, to jest coś niesłychanie ważnego. Przy moim temperamencie pasjonata obawiam się, że gdyby nie było spotkań, to być może praca naukowa albo innego rodzaju zajęcia by mnie wciągały i odciągały od małżeństwa i rodziny. A w ten sposób zaangażowanie, spotkania jednocześnie zbliża nas do siebie. I myślę, że coś jeszcze jest w tym szalenie ważnego. My tworzyliśmy i tworzymy nadal ten program. Coś proponujemy innym małżeństwom, a potem się okazuje, że to, co proponujemy innym małżeństwom przez ich świadectwa, wraca do nas. I nagle ja staję z Irenką przed pytaniami, które ja z Irenką stawiałem innym. A one wracają przez innych ludzi do nas. I to jest coś, co nas wzmacnia. I to jest to właśnie przeżywane przeze mnie to branie i dawanie. Ta wymiana darów. Mówię, że ten ruch to powstał po to, żebyśmy my trwali razem i byli małżeństwem dobrym.
Teraz powiedzieć młodzieży, że ktoś razem jest 33 lata, no to młodzi otwierają oczy szeroko, mówią, oj, to jest możliwe. Jak przez te lata, co Państwo pracują z różnymi rodzinami, z różnymi małżeństwami, zmienił się obraz?
Ten obraz, jaki mamy, jest rzeczywiście inny. teraz niż wiele lat temu. Prowadzimy teraz może więcej zajęć z narzeczonymi. Ich obawy co do wspólnego, długiego życia są ogromne, są dużo większe niż dawniej. Wydaje się, że dawniej na ogół ludzie podchodzili do związku małżeńskiego jako oczywiście trwałego. Natomiast w tej chwili podchodzą do tego związku jako oczywiście nietrwałego. I to jest bardzo duża różnica.
Zajęcie z narzeczonymi prowadziliśmy z pewnymi obawami, co takie małżeństwa w naszym wieku mogą im powiedzieć w sytuacji, w której ich problemy są zupełnie inne. Tymczasem okazuje się, że oni bardzo oczekują, że wśród prowadzących będą małżeństwa starsze, właśnie z 20-30-letnim stażem, tak samo jak małżeństwa młodsze, które z jednej strony mają problemy zbliżone do nich bądź zupełnie na świeżo, ale z drugiej strony nie mają tego doświadczenia i tego świadectwa długiego stażu. Na jednym z kursów w Warszawie w godzinę po otwarciu zapisów na wieczory dla zakochanych już nie ma miejsc. W jednym z ośrodków, w którym prowadzimy. Młodzież tak garnie się do tych zajęć właśnie dlatego, że nie proponujemy im gotowych rozwiązań, nie prowadzimy wykładów, prelekcji, konferencji, tylko świadectwami, oczywiście osadzonymi i współbrzmiącymi z nauką Kościoła i tą nauką Kościoła, którą im równocześnie dajemy. Wciągamy ich do ich pracy własnej na te tematy, które będą dla nich ważne w związku małżeńskim.
Kto na takie spotkania dla małżonków powinien przyjechać? Czy tylko ci ludzie, którzy przeżywają kryzys, czy także ci, którym jest całkiem dobrze?
Przede wszystkim zwykłe małżeństwa. Oni są przede wszystkim adresatami naszych propozycji. Małżeństwa z trudnościami w tej atmosferze i w tym zespole dużo skorzystają, ale przede wszystkim program adresowany jest do małżeństw zwykłych, takich, które chciałyby lepiej żyć, chciałyby pogłębić więź między sobą.
Ja bym tu przytoczył świadectwo jednego z małżeństw, które uczestniczyło w naszych rekolekcjach rok po ślubie i 5 lat później powiedzieli nam, że te rekolekcje wtedy przeżyte nie wciągnęli się w nie do końca, dlatego że wiele spraw trudnych, o których była mowa w czasie ich trwania, ich zupełnie nie dotyczyła. Ale teraz z perspektywy 5 lat widzą, że prawdopodobnie gdyby nie uczestnictwo w tych rekolekcjach po roku małżeństwa, nie przetrzymaliby kryzysu, który dopadł ich 2 lata później. Więc stąd na pani pytanie, kiedy powinno się uczestniczyć, odpowiedź byłaby taka, jak najwcześniej, zaraz po ślubie, nie czekać na kryzys, być po to, żeby się umocnić swój fundament.
Jeden z moich znajomych księży po kolędzie opowiadał z takim pewnym przerażeniem, że chodząc po różnych mieszkaniach, zobaczył, że coraz więcej ludzi żyje w związkach niesakramentalnych. Czy wasz program też do takich ludzi jest skierowany?
Różnie traktujemy różne sytuacje niesakramentalne. Jeżeli są osoby, które żyją po prostu bez ślubu kościelnego, to zapraszamy je na taki weekend podstawowy, bo rozumiem, że jest to małżeństwo bez przeszkód kanonicznych do zawarcia ślubu kościelnego. Natomiast małżeństwa niesakramentalne, które są powtórnym związkiem po rozwodzie i mają przeszkody kanoniczne w zawarciu ślubu kościelnego, takie małżeństwa zapraszamy na specjalny program dla nich, który jest inny niż weekendu podstawowego. Z takiego programu na pewno więcej skorzystają.
Czym te programy się różnią?
Istnieją w związkach cywilnych po rozwodzie problemy, które są obce małżeństwom sakramentalnym, a jednocześnie niesłychanie ważne dla ich wzajemnych relacji. To jest problem wzajemnego przebaczenia małżonkowi, z którym trwa związek sakramentalny, a z którym się nie żyje. To jest problem relacji z dziećmi. To jest cały szereg tego typu problemów, o których czasem jest trudno rozmawiać, a które wypływają na tych rekolekcjach i są dość żywo i z nadzieją podejmowane przez uczestników.
Co wy, jako spotkania małżeńskie działające w Polsce, możecie dać światu, Europie?
Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto zauważyć, to jest zagadnienie dialogu. Dialog jako inne określenie miłości. Dialog jako droga do spotkania z drugim człowiekiem, ale z Bogiem. Bardziej słuchać niż mówić, rozumieć niż oceniać drugiego, dzielić się sobą, swoim doświadczeniem, aniżeli dyskutować. I to jest doświadczenie przede wszystkim na płaszczyźnie więzi małżeńskiej, ale ono jest obecne w naszych relacjach z innymi. Trzeba zauważyć, że nasz ruch działa w bardzo specyficznym miejscu w Europie. To jest pogranicze kultur, pogranicze języków, pogranicze religii. I tutaj nie może być mowy o ekspansji, a właśnie o świadectwie. Świadectwie tym, że my próbujemy tych ludzi żyjących w zupełnie innych warunkach rozumieć, wsłuchiwać się w ich przeżywanie wiary i dzięki temu potem nasi animatorzy, którzy z nimi się spotykają, są zachwyceni świadectwem wiary ludzi z Rosji, z Litwy, z Ukrainy, z Mołdawii, kraju, które do niedawna były tylko dla nas miejscem na mapie. Jest to, wydaje mi się, niesłychanie ważne dla nas przezwyciężania pewnych barier przy równoczesnej akceptacji ich tożsamości, ich języka, ich kultury. Rekolekcje, nasze weekendy, wszystkie zajęcia prowadzimy w tym języku, w którym mówią ludzie, do których przyjeżdżamy. Jeżeli przyjeżdżamy do Wilna, do środowiska polskiego, mówimy po polsku. Jesteśmy w Kownie, mówimy po litewsku. I myślę, że to jest to, co spowodowało, że jesteśmy tam akceptowani.
Nasze doświadczenie z kontaktu z ludźmi w byłym Związku Radzieckim mówią o tym, że w większości małżeństw sytuacja więzi między mężem i żoną jest znacznie gorsza niż w Polsce. Proszę sobie przypomnieć, że 70 lat trwała laicyzacja, która przebiegała znacznie bardziej skutecznie niż u nas. W Kościele katolickim jest sytuacja do tego stopnia trudna, że nawet trudno jest znaleźć małżeństwa, które mogłyby na takie rekolekcje pojechać. Dużą część osób, które przychodzą do kościoła, stanowią samotne matki, również samotni ojcowie. Dla nich doświadczenie, że miłość w małżeństwie dzięki Chrystusowi może być możliwa przez długie lata, ich odkrycie możliwości kochania się jest bardzo dla nich fascynujące i nas to bardzo cieszy i nas też buduje.
Znacznie trudniej nam tam, aniżeli w Polsce, znaleźć małżeństwa nawet wśród tych, które uczestniczą, które by chciały tą pracę animatorską podjąć. Oni ciągle nie wierzą, że to jest możliwe. To jest również problem braku świadomego laikatu. To wszystko tam, na wschodzie, zaczynają księża. U nas zaczynają w większości przypadków małżeństwa. I teraz wielką mądrością tych kapłanów jest wzięcie inicjatywy w swoje ręce, a później stopniowe oddawanie wszystkiego, co jest możliwe małżeństwom. Taki właśnie przykład mamy piękny na Ukrainie, gdzie zaczynali to karmelici, którzy nadal odgrywają tam jakąś rolę wiodącą, ale znaczną część inicjatywy właśnie w duchu Christi Fideles Laici podjęły małżeństwa. Ale ten proces trwał wiele lat.
Myślę, że można wszystkich, którzy nas słuchają, zachęcić do udziału w takim weekendzie spotkań małżeńskich. Czy jest jakaś strona internetowa, gdzie można znaleźć informacje?
Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.spotkaniamałżeńskie.pl.
A ja Państwu przypomnę, że rozmawiałam z Ireną i Jerzym Grzybowskimi z ruchu Spotkań Małżeńskich. Bardzo dziękuję.
Do widzenia Państwu.
Dziękujemy bardzo, do widzenia.
Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.